Zaczniemy rozważanie od 24 rozdziału Ewangelii Łukasza, wiersz 25-27. Ewangelię świętego Łukasza, 24 rozdział, od wiersza 25. To jest ostatni rozdział Ewangelii Łukasza. Czytam 25 i dalej. Uczniowie idą do Emaus. Spotyka ich nasz Pan Jezus Chrystus. Oni Jego nie poznają. Zaczynają rozmawiać o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie, gdy Pan Jezus oddał swoje życie. Oni zawiedzeni, smutni. A Pan Jezus mówi do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Wczoraj Michał powiedział o prawdopodobieństwie, jak niskie prawdopodobieństwo jest, żeby mogło przypadkowo stać się to, co zostało przepowiedziane o naszym Panu w proroctwach Starego Testamentu. Czytamy tutaj, że od Mojżesza, czyli już w księgach Starego Zakonu, mamy możliwość znalezienia śladów, wskazówek, które pokazują nam, kiedy, jak ma przyjść nasz Pan Jezus Chrystus, jak będzie wyglądało Jego życie, jak wygląda Boży plan. To wszystko jest zapisane. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na kilku zaledwie elementach z tego, a mianowicie na ustanowieniu święta Paschy. To było jedno z najważniejszych świąt w Izraelu. I żebyśmy dobrze rozumieli, słowo Pascha pochodzi z języka hebrajskiego Pesach. I Pesach znaczy po prostu przejście albo ominięcie. Jak się przechodzi, omija się coś, to jest właśnie Pesach, tak? A dlaczego taka nazwa tego święta? Dlatego, że anioł śmierci tej nocy paschalnej w wyniku zapowiedzianej 10. plagi w Egipcie, która miała spowodować, że Faraon wypuści naród izraelski, mieli zginąć wszyscy pierworodni. Anioł śmierci przechodził koło domów i w każdym domu, kto był pierworodny, tracił życie. Ale przechodząc, omijał również domy Izraelitów. Kiedy omijał? Wtedy, gdy były one pomazane krwią baranka. Kiedy drzwi miały na sobie krew baranka. Pascha, w wyniku Paschy rzeczywiście Izrael wyszedł z Egiptu i Pascha świętowana jest przez Izrael na pamiątkę tego wyzwolenia. Jest to święto radosne. Paschą nazywa się również przez skrót myślowy baranka paschalnego, który był ofiarowany. I otwórzmy tekst z drugiej księgi Mojżeszowej, 12 rozdział, gdy czytamy ten tekst, gdy ktoś, kto nie zna Bożego planu, nie zna Ewangelii, czyta ten tekst, wydaje się on być tylko tekstem jakichś przepisów religijnych, jakiegoś prawa religijnego, ale tak rzeczywiście nie jest. Jest tak, jak mówił Pan Jezus, że jest tu zawarty wiele wskazówek odnośnie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy czytali najpierw od wiersza 1 do 15. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Było to powiedziane na wiosnę, Wtedy obowiązywał kalendarz księżycowy, który zaczynał się od nowiu księżyca i trwał do kolejnego nowiu, czyli 29,5 dnia. Taki jest okres między dwoma nowiami księżyca, czyli jeden miesiąc najczęściej miał 29 dni, drugi miał 30 dni, żeby to się wszystko wyrównywało. Tak. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej domu, według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczony na ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu, a w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Przez 7 dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 1 do 7 dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. I teraz wiersz 22 i 23. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Jeszcze 29 do 33. O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła. I wstał Faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie, i powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I wezwał Mojżesza i Aarona w nocy, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie spośród ludu mojego, zarówno wy, jak i synowie izraelscy. Idźcie, służcie Panu, jak mówiliście. Zabierzcie też trzody wasze i bydło wasze, jak mówiliście, i idźcie, a błogosławcie też i mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, by ich śpiesznie wyprawić z kraju, bo mówili: wszyscy pomrzemy. Jeszcze ostatni fragment, 45 do 48. Mowa jest o baranku paschalnym, o tym udziale w tym święcie. Tak? Obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał. W jednym i tym samym domu ma być spożyta. Ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz, ani kości z niej nie złamiecie. Cały zbór izraelski będzie tego przestrzegał. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani i wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem, lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Wiele elementów w tym dużym fragmencie występuje. Pewnie nie zdążymy wszystkich przeanalizować, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilkanaście z nich. Na 10 dzień pierwszego miesiąca, na tym, że baranek ma być bez skazy, na tym, że 14 dnia był zabijany, na krew, hizop, nadproża, które miały być, dzięki temu miało być bezpieczeństwo. To, że rodzina miała spożywać baranka w domu, że nie miał być spożywany na zewnątrz, nie miał być wynoszony ani kawałek, że miał być upieczony w całości, z prześnikami, z gorzkimi ziołami. I tylko do rana była możliwość skorzystania z tego baranka, a reszta była spalona. To, że kości nie były łamane. To, że kwas musiał być usunięty. Że spożywali wyłącznie prześniki i gotowi byli na pozostawienie wszystkiego i wyruszenie w drogę. I że to był jakby nowy rok. Te rzeczy postaramy się kolejno jakby rozważyć. 10 dnia pierwszego miesiąca. Chciałbym, żebyśmy przenieśli się w czasy Pana Jezusa i uświadomili sobie, co się wydarzyło 10 dnia pierwszego miesiąca. Otworzymy Ewangelię Jana, 12 rozdział. I przeczytamy wiersz pierwszy. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. 6 dni przed Paschą. Pascha to było przejście, tak jak mówiliśmy. Anioł śmierci przechodził w nocy, która nastąpiła po spożywaniu baranka paschalnego. Tak? Baranek był zabijany 14 dnia miesiąca Nisan wieczorem, a więc Pascha, czyli to przejście tego anioła, było 15 dnia miesiąca Nisan. Się cofniemy 6 dni wstecz, tak jak tu jest napisane, mamy 9 dnia miesiąca Nisan. Czyli pierwszego miesiąca, tak? Tu jest napisane, że 9 miesiąca Nisan, tak? Czyli 6 dni przed Paschą, Pan Jezus poszedł do Betanii. 12 wiersz teraz przeczytamy. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych. I wiemy, wtedy nastąpił wjazd naszego Pana do Jerozolimy. Kiedy? Nazajutrz. Jeżeli mieliśmy 9 dzień w Betanii, no to nazajutrz to był 10 dzień. I to jest właśnie 10 dzień, który jest lustrem, w lustrze tego, co się miało dziać wtedy w Izraelu, gdy Izrael wychodził z Egiptu. Wtedy miał być baranek przygotowany, miał być wyznaczony, ten, który miał zostać zabity. Ten baranek musiał być bez skazy. W jaki sposób wybiera się baranka bez skazy? Bierze się go i ogląda się szczegółowo, czy coś jest nie tak. I kiedy Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, kiedy tłum wiwatował, a faryzeusze i uczeni w piśmie byli tym zbulwersowani, zaczęli wysyłać ludzi, którzy mieli go przyłapać na czymśkolwiek, żeby wykazać, że on jest nie, że nie jest doskonały, że coś mu brakuje. nie rozumieli tego, że on jest prawdziwym barankiem paschalnym, ale ta nagonka wtedy miała szczególne miejsce. Michał o kilku tam elementach tej nagonki wspominał, ale to nie było wszystko. Może otwórzmy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział. Ja przypominam, że w 21 jest wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a 22 rozdział, wiersz 15, mówi tak. Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. Tak? Jak znaleźć skazę, tak? I może jeszcze 14 rozdział Marka. 14 rozdział Marka, wiersz 55. Arcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby skazać Go na śmierć, ale w Nim nie znajdowali. Przez cały ten okres była próba pokazania, że On nie jest prawdziwym barankiem paschalnym. Ale to się nie udało. Kiedy Pan Jezus był przesłuchiwany, kiedy został uderzony w twarz, to Pan Jezus mówi, dlaczego mnie bijesz? Jeśli źle powiedziałem, udowodnij. Ale nikt nie był w stanie udowodnić. Piłat, który sądził Jezusa Chrystusa, powiedział, ja w Nim winy nie znajduję. To był baranek doskonały. Mam kilka tekstów tutaj, jakby ktoś chciał, to mogę podać więcej tych tekstów, ale między innymi Piotr mówi, że on grzechu nie popełnił, tak? Że list do Hebrajczyków mówi, że podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Pan Jezus w rozmowie z tłumem ludzi też mówi, któż z was jest mi w stanie dowieść grzechu? Gdyby ktoś mógł, z pewnością by z tej okazji skorzystał. Piotr mówi, on grzechu nie popełnił. Tak? Ale idźmy dalej, bo mamy dużo tych punktów. Tak? Mówimy o krwi, którym były pomazane odrzwia baranka, odrzwia domu, domostwa. Krew zabitego baranka była w misie. Była wylana do misy. I gdyby ten baranek został zabity i ta krew w misie by pozostała, jaki byłby skutek, kiedy anioł śmierci by przechodził? Żaden. Anioł spoglądał, czy krew jest na odrzwiach. Jeżeli była, omijał. Jakby była gdzieś tam w misie, gdyby oni zabili baranka i to było gdzieś tam, to by nic nie pomogło. Tak? I to obrazuje fakt, że śmierć Jezusa Chrystusa to jest jakby możliwość, żeby każda rodzina mogła skorzystać, żeby każdy człowiek mógł skorzystać z tego i zabezpieczyć swój dom, czyli siebie samego, swoje wnętrze, swoje życie krwią baranka. Bo mazanie krwią baranka odrzwi było ochroną przed sądem. A my jesteśmy na sądzie Bożym. My jesteśmy winni śmierci. Kto z nas nie popełnił grzechu? List do Rzymian, mówi, trzeci rozdział, mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A więc jesteśmy na sądzie. Jesteśmy tymi, na których anioł śmierci powinien wykonać wyrok. Jest misa z krwią baranka paschalnego i jest nauczanie. Weź gałązkę hizopu i pomaż odrzwia swojego domu, bo inaczej zginiesz tej nocy. Księga Objawienia, 12 rozdział, mówi o tym, że zacytuję, zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali swojego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Zobaczcie, że zwyciężyli przez krew baranka, czyli przez to, co było w misie, tak? I przez słowo świadectwa swego. Słowo świadectwa to jest to, gdy my wyznajemy Jezusa Chrystusa. To jest to, gdy my pokazujemy również swoim życiem, ale też wyznaniem wiary, że krew baranka jest czymś, co bardzo cenimy, w czym jesteśmy posłuszni we wszystkich rzeczach, które Bóg nakazał, aby przez ten sąd nocy paschalnej przejść żywo. I dlatego też chyzopem, co to jest chyzop? Chyzop to jest takie ziele, ta gałązka chyzopu, ona rosła wszędzie, przy płotach gdzieś. To było prawie, że no, może chwast za mocno powiedziane, ale coś bardzo zwykłego. I słowo naszego świadectwa jest czymś tak niewielkim, zwykłym, ale ono jest potrzebne, żeby ta krew stała się skuteczna dla naszego życia. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Jeszcze chciałem powiedzieć o bezpieczeństwie, że często związane jest to z religiami pogańskimi, gdzie człowiek zyskuje sobie łaskę u Boga jakimiś uczynkami. Wiele razy się mówi, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę. Ale chciałem tutaj nawiązać do pewnej przypowieści, którą na pewno znacie. Przypowieść o uczcie weselnej. Pamiętacie, że tam była uczta, zaproszeni nie chcieli przyjść, no ale w końcu ten, kto organizował ucztę, wysłał swoich sług, żeby zapraszali wszystkich i oni przyszli. Każdy wchodząc na taką ucztę dostawał specjalną szatę, żeby to wyglądało porządnie, wszyscy byli jednakowo praktycznie ubrani. To wyglądało dosyć uroczyście. I pan wchodzi, patrzy, tam jeden człowiek był bez szaty weselnej. Przypuszczam, że miał ładny ubiór, skoro nie skorzystał, ale wymaganiem było to, aby każdy tą szatę weselną miał. I nie chcę szczegółów przypowieści tutaj rozważać, ale na jedną rzecz zwrócę uwagę. Otwórzmy 22 rozdział Ewangelii Mateusza i przeczytajmy od wiersza 10 do 12. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od wiersza 10 do 12. Słudzy czci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. Kto mógł wejść na wesele? Pane, wszyscy, źli i dobrzy. To nie było tak, weź tam sprowadź jakichś tam porządnych ludzi. Nie, źli i dobrzy weszli, ale każdy był okryty szatą weselną. Także nawet jak spoglądali goście weselni na drugiego, to oni widzieli tą piękną szatę. Nie widzieli, kim ten człowiek w rzeczywistości był. Te jego uczynki były tą szatą jakby zakryte. Tak? I co spowodowało, że ten jeden człowiek musiał być wyrzucony na zewnątrz? Czy to, że był zły? Nie. To, że nie miał szaty weselnej. I teraz popatrzmy na anioła, który przechodzi. W tych domach byli pierworodni, źli i dobrzy. Którzy byli uratowani? Źli czy dobrzy? Ani źli, ani dobrzy, tylko ci, których domy były oznaczone krwią baranka. Pamiętajmy o tym zawsze, dlatego że to jest ważne, bo pycha człowieka, ona się zawsze próbuje odrodzić i przypisać sobie jakiekolwiek zasługi. To wszystko jest łaską naszego Pana. To samo widzimy w obrazie łotrów na krzyżu, tak? Obok Pana Jezusa było dwóch łotrów. Jeden dostał obietnicę zbawienia, drugi nie. Czym oni się różnili w postępowaniu? Jeden był łotrem, drugi był łotrem. Jeden wyznał Jezusa Chrystusa, drugi miał swoje pomysły. Panie, znaczy nawet nie Panie, weź tego, jak jesteś Mesjaszem, to weź nas tutaj, ratuj siebie i nas. To był jego pomysł. Wiele osób ma wspaniałe pomysły według swojego mniemania na to, co Bóg powinien zrobić. Idźmy dalej. Rodzina musiała spożywać baranka paschalnego. Nie było napisane, że każdy niech sobie weźmie baranka paschalnego, a kawałek sobie zje, resztę spali. To też tak mogło być. Nie. Rodzinami miało być. Jeżeli rodzina była za mała, bo baranek to tak jak, no, pomimo, że był jednoroczny, ale to takie dwa dobre kurczaki mniej więcej, jeśli chodzi o ilość mięsa, tak? To pokazuje, że zbawienie jest zbawieniem, w którym Bóg używa społeczności do tego, że cała rodzina się cieszy tym. Tak jak jesteśmy tu w zborze. To nie jest tak, że każdy indywidualnie sobie siedzi, sobie czyta pismo, modli się i się nie interesuje tym, coś innego. Ja nie chcę powiedzieć, że relacja osobista jest nieważna, bo Pan Jezus mówi o tym, że ty, gdy chcesz się modlić, wejdź do komory swojej i módl się. Ale jedna i druga rzecz jest ważna. Są dwie jakby strony tej samej sprawy. Tak? Więc spożywany miał być w rodzinie, jakby w zborze, w wspólnocie. Co to znaczy spożywać baranka? To, co spożywamy, to staje się budulcem naszego organizmu. Tak? Jeżeli spożywamy baranka paschalnego duchowo, jeżeli przyjmujemy Jezusa Chrystusa, On staje się budulcem naszego ja, naszego jestestwa. Stajemy się Jemu podobni. Jesteśmy budowani jakby z Jego komórek symbolicznie, tak? Mało tego, oni mieli jeść... upieczony miał być w całości. Upieczony miał być w całości. To mówi o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest to, że nie można sobie przyjąć kawałka Ewangelii. Nie można sobie wybierać to, co nam pasuje, a to, co nie. Mamy udział w całym baranku paschalnym. Mało tego, kości nie miały być łamane. Gdybyśmy sobie wyobrazili taką jedzenie baranka paschalnego, wiele osób, gdyby to było normalnie, to by prawdopodobnie człowiek odrywał kawałek żeberka na przykład czy czegoś innego i zajadał, a te kości nie miały być łamane. Czyli jedzenie wcale nie było łatwe. Mało tego, wcale nie było nawet takie przyjemne. To nie była biesiada. Były gorzkie zioła. Gorzkie zioła, gorycz, z którym wskazywały na gorycz śmierci drogi krzyżowej Pana Jezusa. Tak? Chleb przaśny był do tego spożywany, a więc nie jakiś wykwintny, bo wiemy, że chleb na kwasie smakuje lepiej. Tak jak to, co świat daje z kwasem, bo kwas symbolizuje grzech. To, co świat nam podaje, wydaje się przyjemniejsze. A baranka paschalnego spożywamy z prześnym chlebem. Jest to bardzo ładnie napisane w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 5, tam jest mowa o człowieku, który żyje w grzechu, a jest w zborze. I apostoł Paweł mówi, że tak być nie może. I żeby dodatkowo to wzmocnić, szóstego wiersza. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 6 wiersz i dalej. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Więc ten człowiek, który jawnie grzeszył, on zakwaszał jakby tą wspólnotę. Czyli grzech jest symbolem, znaczy symbolem grzechu jest kwas. I wiersz 7. Usuńcie stary kwas abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc, niektóre tłumaczenia mówią, na naszą Paschę, że na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Ja przeczytam z Biblii Tysiąclecia, mi się bardziej podoba. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak? I my mamy być przaśni. Tak jak nie wolno było Izraelitom w czasie tych świąt paschalnych spożywać jakiegokolwiek kwasu, tak tutaj ósmy wiersz mówi, obchodźmy więc święto. Tak? My jesteśmy, przyjmując baranka paschalnego, wchodzimy w nowy okres życia. Ten miesiąc będzie wam początkiem roku. Rachuba czasu wtedy była od jesieni do jesieni powszechnie na świecie. Bóg zmienił tą rachubę czasu. I w momencie, kiedy my zawieramy przymierze z Bogiem, kiedy wchodzimy w wody chrztu, to rozpoczyna się dla nas nowy okres zupełnie, nowe życie. I świat może na to patrzeć inaczej, ale Bóg również patrzy inaczej. Zaczyna się dla nas święto, w którym żyjemy. Jak mamy żyć? Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Baranka paschalnego można było spożywać tylko w domu, wewnątrz, nie na zewnątrz. Tak, to też jest mowa o tym, to te same myśli, że rodzina, zbór, wspólnota, jesteśmy wspólnotą. W jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. I zresztą tak samo ten chleb, który łamaliśmy, spożywaliśmy, on składał się z wielu ziaren. Te ziarna symbolizują każdego wierzącego, ale są zmiażdżone. Ten chleb wygląda tak, że nie ma tam indywidualnych ziarenek. To wszystko jest jakby, każdy jakby nie wynosi się ponad innych. Mówi apostoł Paweł w liście do Filipian, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Tak. Tylko do rana można było to spożywać baranka paschalnego. Kto tego nie zrobił, reszta była spalona. Już nie było takiej możliwości. Dlatego też, gdy Bóg kieruje do nas wezwanie, czy do kogokolwiek, to nie można tego lekceważyć. Bo przyjdzie czas, gdy baranek paschalny będzie już niedostępny. Jeszcze o tych kościach, które nie miały być łamane. Tu może tak czytaliśmy, że kości nie miały być łamane i tu odczytamy sobie z 19 rozdziału Ewangelii Jana. Dziewiętnasty rozdział i wiersz 33. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni Jego. Śmierć krzyżowa była bardzo okrutną śmiercią. Ludzie umierali wiele godzin, czasami wiele dni. Chyba jedna z Ewangelii nawet mówi, że byli zdziwieni, że Jezus już umarł. Umarł, bo był niesamowicie wycieńczony tym, co przeżył w tych godzinach przed ukrzyżowaniem. Nie mówię już o biczowaniu, o tym, co było, o tym sądzie całym, o tym, co przeżywał wewnątrz, o kroplach krwi, którymi się pocił. Michał o tym wczoraj mówił też. I Żydzi prosili, żeby ciała nie wisiały na krzyżu w czasie ich świąt Paschy. Dlatego prosili o to, żeby pozdejmować te ciała. Więc oni poszli i kiedy łamali golenie, to wtedy ten człowiek, który wisiał na krzyżu, nie mógł się podnieść na nogach, żeby z trudem chwycić oddech. Tam była walka o każdy oddech. Po prostu natychmiast się dusił w ciągu kilku minut. I chcieli każdemu połamać, żeby mieć spokój, zdjąć już zwłoki z krzyży i pogrzebać. Tymczasem okazało się, że Pan Jezus już umarł, więc na wszelki wypadek tylko przebił włóczniom bok naszego Pana, żołnierz, żeby upewnić się. Tutaj pod tym względem Rzymianie byli bardzo dokładni. Gdyby coś było zaniedbane, to mogło skończyć się śmiercią takiego żołnierza za niewypełnienie obowiązków. Dlatego byli bardzo skrupulatni. Także to się wypełniło, to proroctwo, że kości nie będą łamane. Ale chciałem też powiedzieć o innym aspekcie tego niełamania kości. Dlatego, że kości były uważane za najbardziej trwały element ciała i one z reguły przeżywają długo rozkład ciała. Przez wiele setek lat, nawet tysięcy czasami można odkryć kości starych ludzi, tak? I dlatego też patriarchowie w ziemi obiecanej przykładali bardzo dużą wagę do kości, do tego, żeby były z jakimś szacunkiem złożone, bo widzieli w nich jakby zalążek zmartwychwstania. Ta wiara w zmartwychwstanie była bardzo jeszcze taka niewyraźna. Tak jak my dzisiaj mamy Biblię, oni tej Biblii nie mieli. Ale możemy przeczytać o bohaterach wiary, że Abraham wierzył w zmartwychwstanie. Nie tylko Abraham. Ja może tutaj podam z pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział 50, ostatni, przedostatni wiersz. Przedostatni wiersz pierwszej księgi Mojżeszowej, czyli pierwsza Mojżeszowa 50:25. Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje. I kilka stron dalej, w 13 rozdziale, wierszu 19, mamy napisane, że gdy oni wychodzili, Izraelici, z Egiptu, 13:19, tak? Mojżesz zabrał też z sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd moje kości. Jak ktoś chce przeczytać, to faktycznie dokończył to dzieło Jozue. W 24 rozdziale, wierszu 32 mamy o tym napisane. Ale nie tylko Józef. Jakub też powiedział, kiedy, ponieważ umarł w Egipcie, zażyczył sobie, żeby jego kości były przeniesione do grobu w ziemi obiecanej. Także była to dla nich jakby nadzieja na ludzkie życie. Jest taki fragment w proroctwie Ezechiela, znany dosyć. To jest 37 rozdział. Ja nie będę czytał całego tego rozdziału, ale tam jest pokazany obraz zmartwychwstania, jak mogłoby wyglądać, tak? Jest Dolina Wyschłych Kości. I ta Dolina Wyschłych Kości to była jakaś wielka armia pobita wcześniej, która już rozłożyło się ciało. I Bóg przemawia do proroka, czy te kości ożyją. A Ezechiel odpowiada: Panie, Ty wiesz. Czyli on sam bał się powiedzieć odpowiedź, bo nie wiedział. I Bóg pokazuje mu w wizji, jak te kości do siebie zbliżają, porządkują, jak zaczynają obrastać ścięgnami, mięśniami, skórą. Brakuje tylko ducha. I wtedy każe mu prorokować do ducha pańskiego, żeby wstąpił w te ciała i ożywił. I te wszystkie ciała, cały zastęp wojowników powstaje i prorok otrzymuje od Boga poselstwo, że te kości są symbolem Izraela, że tak jak Izrael, że wydaje się, że wszystkie nadzieje są już skończone, to te kości w zmartwychwstanie, tych kości, tych ludzi pokazuje, że Bóg wypełni obietnicę. Ale w tym proroctwie również pokazane jest to, że Bóg ma taką moc. Oczywiście rozumiemy to, że nie są kości potrzebne do tego, żeby człowiek mógł zmartwychwstać. Dlatego, że są ludzie, którzy nie mają szczątków zupełnie. Poza tym wiele szczątków się rozłożyło w zależności od tego, gdzie Bóg ma w swojej pamięci każdego człowieka. Bóg może stworzyć na nowo ciało i tchnąć ducha, włożyć ten umysł, to wszystko, tak jakby jak człowiek w chwili śmierci zasnął, że otworzy oczy i zapyta, gdzie ja jestem, co się działo, co się dzieje, tak? To jest Boża moc. Tak, mówiliśmy, że Izraelici mieli usunąć kwas, jeść prześniki. Ale to nie tylko to. Jest też taki obraz odnośnie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Izrael był zobowiązany poszukać kwasu w swoich domostwach i zniszczyć go, spalić go, żeby nie było ani śladu. I szukał w swoich domostwach. Ale uczeni w piśmie chcieli też tą Paschę już mieć święty spokój z nauczycielem z Nazaretu. Tego, tak mówimy, szukali tego kwasu w nim i nawet chociaż nie znaleźli, to wymusili na Piłacie, żeby go zabił, żeby go zniszczył, bo był dla nich kwasem, był dla nich grzesznikiem, chociaż nie umieli tego udowodnić. I jest to powiedziane w liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, wierszu 21, że on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Skoro cały grzech został złożony na barki Jezusa Chrystusa, on był jakby tym kwasem w Izraelu, tak przynajmniej, chociaż nieświadomie Izraelici to wypełnili, no ale tak się faktycznie stało. Ja wczoraj czytałem ten tekst z listu, nie z listu, tylko z Dziejów Apostolskich, że według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. Taki był Boży plan. Oni, chcąc, nie chcąc, wypełnili plan Boży. Chociaż zrobili to w sposób taki przewrotny. Ale Bóg tak zaplanował, że Chrystus stał się grzechem, abyśmy mogli być sprawiedliwością. No i teraz jeszcze gotowość do drogi. Słuchajcie, w tym Egipcie Izraelici mieli swoje domy, swoje rodziny, nędzne życie jako niewolników, ale coś tam mieli, swoje takie małe królestwa. Oni musieli to wszystko pozostawić. Tak? Musieli z tymi, z laskami w rękach spożywać tą Paschę, bo już tej nocy mieli wyruszać w podróż do ziemi obiecanej, której nie widzieli, bo to były już nowe pokolenia, oni nigdy tam nie byli. Ale ze względu na obietnicę, ze względu na zaufanie do Mojżesza, który miał ich tam poprowadzić. A więc co to znaczy dla nas? Że przyjmując Jezusa Chrystusa mamy być gotowi do drogi. Mamy być gotowi porzucić to, co jest egipskiego i wyjść w nową drogę. Drogę do obietnic Bożych, które są pewne, które zostaną zrealizowane tak, jak wszystko, co do tej pory miało się wypełnić, się wypełniło. Pozostała niewielka część, na którą jeszcze czekamy. Podsumowując, możemy powiedzieć tak, że naród Izraela, który przebywał w Egipcie, znalazł się w niewoli Faraona. Jest to obrazem tego, że znalazł się lud Boży, w ogóle każdy człowiek w niewoli szatana. Izraelici nie byli w stanie sami się wyrwać z tej niewoli. Potrzebowali interwencji z zewnątrz. To jest to samo, co dotyczy każdego człowieka. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Ale Bóg obiecał wybawienie z niewoli egipskiej, To, co Józef powiedział, gdy Bóg nawiedzi was, weźcie moje kości, przenieście tam, tak? Że Bóg obiecał również wybawienie z niewoli szatana. Bóg obiecał Królestwo Boże. Faraon wszystkimi możliwymi sposobami chciał zapobiec temu, żeby lud izraelski wyszedł. I diabeł też wszystkimi sposobami próbuje to w jakiś sposób zablokować lud Boży. Pamiętacie, jak już zaczął się troszeczkę łamać po niektórych plagach, to mówił do Mojżesza w ten sposób: no dobrze, no to idźcie złożyć Bogu tą ofiarę, ale nie oddalajcie się za daleko, tak? Nie oddalajcie się za daleko. Chciał mieć nad nimi mimo wszystko kontrolę. No już chcecie coś robić, to róbcie, ale nie za daleko. A Bóg wymaga pełnego poświęcenia. Bóg nie chciał im polepszyć życia w Egipcie. Bóg chciał im dać całkowicie nowe, wolne życie. Przełomem była 10. plaga. Sąd nad Egiptem i śmierć pierworodnych. I dla nas przełomem była Golgota. To, że jego barki poniosły moje grzechy, nasze grzechy. To był sąd Boży nad moim również grzechem, tam na Golgocie. Dlaczego nad moim grzechem? Dlatego, że przyjąłem Jezusa Chrystusa. Kto nie przyjmie tego, to sąd będzie nad nim. Jedynym sposobem na uniknięcie sądu i plagi śmierci w całym Egipcie była śmierć baranka paschalnego. Anioł śmierci omijał dom, którego drzwi pomazane były krwią baranka. List do Rzymian. Czytam. 3 rozdział, wiersz 24, 25. Są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Wszystko musiało się odbyć dokładnie według Bożych zaleceń i w wyznaczonym czasie. I tak samo, jeśli chodzi o zbawienie każdego człowieka. Wszystko musi się odbyć według Bożych zaleceń, w posłuszeństwie i w odpowiednim czasie. I zachowanie życia zależało od krwi baranka, a nie od zasług człowieka, nad którym odbywał się sąd. Tak samo my jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę, mówi list do Efezjan. Boży to dar. I będąc posłusznym tym poleceniom, lud Izraela wyszedł na wolność w drogę ku obiecanej ziemi. I to był początek ich nowej drogi. Początek nowy rok, początek nowego roku, który miał się zakończyć wejściem do ziemi obiecanej. Możemy sobie zastanowić się nad taką rzeczą. A co by było, gdyby Izraelici spożyli baranka paschalnego, pomazali odrzwia, ale laski w ręku nie mieli i nie wyszliby dalej. Ominąłby ich sąd, ale byliby niewolnikami Faraona. Niewolnikami Faraona. I dlatego ważne jest nie tylko przyjęcie Jezusa Chrystusa do serca osobiste, ale posłuszne życie, zawarcie przymierzem, przekroczenie Morza Czerwonego, które Pismo Święte symbolizuje przez chrzest. Pokazuje, że to jest symbolem chrztu. Bo za Morzem Czerwonym Faraon już nie miał nad nimi władzy. Oni byli wolnymi. Brakowało tylko przemiany ich umysłu. Bóg też czyni nas przez chrzest wolnymi, ale przemienia nasze sumienie, nasz umysł na podobieństwo Syna Bożego. I Bóg był gwarantem tych obietnic dla Izraela, wypełnił je do końca. I Bóg jest gwarantem tych obietnic, które dał każdemu z nas i również wypełni je do końca. I ostatni tekst, który chciałbym przeczytać, jest list do Hebrajczyków, 2 rozdział, od wiersza 1 i do 3. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Z tymi słowami chciałem was i siebie zostawić do rozważań dalszych. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Amen.